naprawdę nie ma definicji uczuć religijnych, stwierdza profesor Krzysztof Kilian z Uniwersytetu Zielonogórskiego, odnosząc się do opinii biegłej w procesie pastora Pawła Chojeckiego. I nie jest to jedyna opinia ze środowiska naukowego w sprawie artykułu 196 Kodeksu Karnego. Pytanie, dlaczego prokuratura oparła się akurat na opinii profesor Przybył-Sadowskiej? Czy w Polsce nadal będzie się sądzić za krytykę poglądów religijnych? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam serdecznie w telewizji Idź pod prąd. Ze mną w studio jest pastor Radosław Kopeć, absolwent filozofii i uczeń profesora Kazimierza Jatkowskiego. Witam cię serdecznie.
Witam.
A także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji, oskarżony o zniewagę prezydenta Andrzeja Dudy i obrazę uczuć religijnych katolików. Nie tylko.
Jeszcze o wojnę z imperium Kim Il-sena.
Przypomnijmy. Rozprawa w twoim procesie już w piątek 28 maja. Wczoraj rozmawialiśmy o kontropinii profesora Tadeusza Bartosia, filozofa, teologa i byłego księdza z zakonu dominikanów do opinii biegłej w twoim procesie, a dziś zajmiemy się kolejną kontropinią ze środowiska naukowego. Tym razem będzie to profesor Krzysztof Kilian z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Radku, jakbyś mógł krótko przybliżyć nam, czym zajmuje się właściwie profesor Kilian.
No, pan profesor pracuje na katedrze logiki i metodologii nauk, także już z tej nazwy można wnioskować, że zajmuje się nauką, zajmuje się rozumowaniem, wnioskowaniem, także no, dobrze się na tym zna i widać w tej opinii, bo sporo na ten temat pisze. Sporo zajmował się, jest chyba fachowcem, nawet można powiedzieć, filozofii nauki takiego filozofa Feuerabenda. To jest człowiek, który, Paul Feuerabend, to jest człowiek, który wołał, domagał się wolności w nauce, domagał się tego, żeby walczyć z monopolem, także widać to w myśli, w działaniu pana profesora Kiliana, że ta wolność mu mocno przyświeca w jego też tutaj opinii.
I rzeczywiście odnosi się również do logiki, o tym już za chwilę. Jeszcze
ja mam
reklama.
W ręku książkę bardzo świeżo wydaną profesora Kiliana, Współczesne epistemiczne układy odniesienia w nauce, gdzie właśnie pan profesor no, walczy z takim, powiedzmy, dogmatem czy zabobonem naturalizmu, który taką linię demarkacyjną w nauce przeprowadza współczesnej, że to jest nauką, a to nie jest nauką. Tu jeszcze nie zdążyłem zapoznać się z treścią tej książki, ale we wstępie widzę, że zarówno jest przeszłość pokazana, że takiego rozróżnienia, jakie dzisiaj w nauce mamy, że tylko naturalizm nie było, i także tutaj argumenty związane z chwilą obecną, z tym, co się teraz dzieje w nauce, także polecam. Tu można sobie. To jest też książka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Biblioteka filozoficznych aspektów genezy. 9 tom.
Polecamy. Ja tylko przypomnę, że opinia profesora Kiliana jest dostępna na naszej stronie idzpodprat.pl i profesor odniósł się do opinii biegłej Przybył-Sadowskiej, ale również do jej zeznań z 28 kwietnia tego roku. I pokażmy fragment zeznań biegłej, która została zapytana o konkretne kryteria obiektywne, które mogłyby stwierdzić, czy uczucia religijne zostały obrażone. Wracamy za chwilę.
Jeszcze jest taka kwestia odnosząca się do oceny pewnych wypowiedzi, które naruszają uczucia religijne danej osoby. Natomiast mówi się tak, że niektóre osoby to zostaną dotknięte taką formą wypowiedzi, inne z kolei na przykład absolutnie nie zniosą jakiegoś takiego odczucia, że zostały obrażone, że dotknięte zostały właśnie tą formą wypowiedzi, czy samą treścią wypowiedzi. Mhm. Czy możemy to w jakiś sposób zobiektywizować?
Oczywiście, że możemy. To, co przynosi moja ekspertyza, to nie jest określenie tego, że ktoś został urażony. Moja ekspertyza jest oceną tego, czy w tekstach, które mi zostały przekazane do do zaopiniowania, jest coś, co może urażać uczucia religijne.
Sędzia zapytał i usłyszał odpowiedź, że tym kryterium ma być opinia doktor habilitowanej przybył Sadowskiej. I profesor Krzysztof Kilian podaje wypowiedź innego eksperta. Jest nim profesor Paweł Borecki, ekspert z dziedziny prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego, który twierdzi, że kryteria uznania czegoś za obrazę uczuć religijnych są bardzo nieostre. Wyroki nie powinny zapadać na podstawie domysłów, a tak się niestety dzieje. Pytanie do pastora Radosława Kopcia. Co to oznacza właściwie, że nazwa uczucia religijne jest nieostra?
No, trudno ją jednoznacznie zdefiniować. Czyli nieostra, czyli no, w oparciu o nazwę nieostrą mamy ocenić, czy ktoś jest winny, czy niewinny. To się nie da, bo tu jest duża doza subiektywizmu. I teraz no, ktoś powie, że no, moim zdaniem się da, moim zdaniem się nie da. Nie ma takiego jasnego określenia. I tutaj zresztą pan profesor napisał bardzo fajne zdanie. O, nie istnieją reguły znaczeniowe, które pozwalają rozstrzygnąć, co jest uczuciem religijnym, a co nim nie jest. Nie. Sprawa to sprawa indywidualnych opinii. No to jak nie jest, no to weź tu ocenię. Czy ktoś się złamał, czy nie złamał. No, to jest taka zabawa w tym momencie i tu pani profesor powie, no moja opinia jest taka, trzeba się jej trzymać. Nie? Bo ja tak uważam i już.
To jest wyrocznia.
To jest wyrocznia.
Nie no, to jest kpina, nie nauka, bo przecież jak można swoje zdanie traktować jako coś obiektywnego. Tu profesor Kilian, któremu no, pragnę wyrazić naprawdę wielką wdzięczność, że również w takim no, bardzo krótkim czasie, jaki nam został do procesu, tak wyczerpującą opinię przygotował i nam przesłał. Także jeszcze raz wielkie podziękowania profesorze. I stawia na końcu swojej opinii takie pytanie. Niezwykle mało prawdopodobne wydaje się też, by Elżbieta Przybył-Sadowska jako biegła sądowa nie wiedziała, że nie istnieje żadna dyrektywa języka potocznego pozwalająca lub choćby pomagająca określić, co oznacza nazwa uczucia religijne. Zaś jeśli to wie, to dlaczego o tym nie wspomniała? To jest bardzo ważne, kluczowe pytanie. Zobaczcie Państwo, wczoraj pokazywaliśmy opinię profesora Bartosia, który no, zarzucił biegłej jakieś dziwne konotacje seksualne, że ona we wszystkim, znaczy w mojej wypowiedzi od razu widzi jakieś insynuacje,
Krzysztof insynuuje. Kilian, profesor też się do tego odnosi.
I też pokazuje jej ignorancję. Nawet mówi, że pani profesor to nawet nie wie, że nie wie. Nie? No to już jest wyższy poziom ignorancji. Teraz mamy kolejnego profesora, który zajmuje się właśnie teorią poznania, także logiką wnioskowania i tak dalej. I on tutaj zarzuca, że albo pani profesor no nie wie o tym, że nie jest to zdefiniowane pojęcie, a jeśli wie, to dlaczego przed sądem to ukrywa? No to jest poważny zarzut. No i tu u mnie rodzi się w głowie pytanie, dlaczego prokuratura wybrała akurat tę panią na biegłą? Przecież i z Uniwersytetu Jagiellońskiego są inni naukowcy, którzy też wypowiadają się w przedmiocie.
Krzysztof Kilian podaje na przykład profesora religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Kazimierza Banka, który jest również biegłym sądowym.
Zdaje się, że tutaj prokuratura dość długo szukała takiego biegłego, który powie, że pastor no, obraził, że pastor jest winien. I tu nasuwa mi się drugie pytanie, bo w całą tę sprawę nagonki na naszą telewizję, na mnie, bo przecież ci tak zwani oskarżyciele posiłkowi nie ukrywają, że chcą zniszczyć naszą telewizję, chcą nie dopuścić do tego, byśmy dalej nadawali. Zastanawiająca jest rola mediów narodowych, bo okazuje się, że w zeznaniach tych pokrzywdzonych pojawia się nazwisko pana Brunona Różyckiego, który jest no, dziennikarzem mediów narodowych. No i teraz pytanie, jaka jest rola tego pana Brunona Różyckiego i mediów narodowych w zebraniu tej grupy ludzi i zorganizowaniu tej nagonki na mnie, nie? To jest drugie pytanie, bo akurat pierwsze, no to dlaczego akurat tę panią, która uważa, że wszystkie inne opinie i profesorowie to są niedouczeni albo tam ignorantami są, to profesor Kazimierz Jotkowski, to może jeszcze się wypowiesz, Radku.
Jeszcze przejdziemy do profesora Jotkowskiego.
Doktor Sosnowska, no ona nie może się wypowiadać jako językoznawca, jako medioznawca, no bo ona podziela część poglądów pastora, no to już trzeba się we wszystkim ze mną nie zgadzać, żeby być biegłym, no to co jakieś idiotyzmy w ogóle formułuje. A tu zobaczcie, konkurencyjna polityczna czy medialna strona, czyli media narodowe, no zajmują się w jakiś sposób tutaj udziałem w tym procesie, zapraszają też tych różnych pokrzywdzonych, którzy tam polecieli na prokuraturę. Stąd pytanie pozostaje otwarte. Jaka jest rola mediów narodowych w zorganizowaniu tej nagonki?
Ciekawie się, bo Kornelia wspomniała profesora Bańkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego i warto przytoczyć to, co pan profesor Kilian przytacza jego wypowiedź. Akurat nie w tej sprawie, tylko w ogólności do uczuć religijnych. I czytam tak. W kwestiach tak delikatnych i subtelnych jak te, które dotyczą religii i sakrum, nie wyręczajmy Boga i nie usiłujmy stawać w Jego obronie, bo to wygląda niepoważnie. A nasze poruszanie się po tym obszarze przypomina grację słonia w składzie porcelany. No to tak a propos pani profesor.
To jest artykuł z września 2016 roku i rzeczywiście profesor Kilian podkreśla, że sama nazwa uczucia religijne nie występuje ani w pracach poświęconych filozofii czy psychologii, nie występuje również w doktrynie katolickiej. Pytanie więc...
Skąd się wzięło?
Skąd się wzięła i czy sąd może wydać wyrok, jeśli nie mamy tak naprawdę tej definicji?
No, sąd musi wydać wyrok, nie?
Artykuł 196 różne wyroki karnego wydać, ale nie zawiera już... również tej definicji, na co zwraca uwagę profesor Kilian.
Tak, to jest bardzo ważny wkład profesora Kiliana w zagadnienie właśnie walki o wolność słowa, kiedy profesor Kilian udowadnia, zarówno cytując czy pokazując dorobek religioznawców, psychologów religii i tak dalej, z ostatnich tam powiedzmy 150 czy około no, ponad 100 lat, że w ogóle takie pojęcie jak uczucia religijne nie występuje. Nie występuje też w mowie potocznej. Nie ma żadnego słownikowego zdefiniowania czegoś takiego. Nie występuje w Biblii, nie występuje w kodeksie prawa kanonicznego, nie występuje w katechizmie Kościoła katolickiego. To gdzie występuje? Skąd się wzięło to pojęcie? Okazuje się, że to jest nowotwór kodeksu karnego. I to już wczoraj mówiłem, że prawdopodobnie to jest jakaś tutaj frakcja katolicka chciała bronić Kościoła katolickiego przed wolną krytyką, przed właśnie swobodą krytykowania tegoż Kościoła, tej religii. Stąd zbudowano taki nowotwór słowny, wprowadzono go do kodeksu, ale teraz jeszcze ciekawostka. Tu już myślę, że normalnie was rozwalę. Teraz wam przeczytam, no bo nie ma w ogóle tego pojęcia, te uczucia religijne.
Ale jest jeden wyjątek.
No i wtedy, w tym momencie, no sędziowie mówią, no słuchajcie, no jak nie ma definicji pojęcia, to skąd wiadomo, czy skazać na ten stos, czy nie skazać, jak to zrobić, nie? No to Sąd Najwyższy, wyobraźcie sobie, zabrał głos. No to ja wam przeczytam.
2004 rok.
Ja wam przeczytam, jak Sąd Najwyższy zdefiniował tę obrazę uczuć religijnych. No to dopiero, siądźcie sobie. Chroniąc wolność religii, chroni się zatem sferę pojęć, wyobrażeń i przekonań religijnych danej osoby. No to taki wstęp. A w tym obszarze autonomicznych wartości jednostki mieszczą się także jej uczucia religijne. O, czyli mamy trop. Pojawia się pojęcie uczucia religijne oprócz kodeksu, teraz w wykładni Sądu Najwyższego. No i teraz Sąd Najwyższy ma zagwozdkę. Można je, te uczucia religijne, określić jako stan psychiczny. Leć po psychiatrę. No leć po psychiatrę, Radek. No przecież teraz jakieś będziemy badać stany psychiczne. To nie wiem co, wariografem? Może podłączymy do elektrowstrząsów normalnie delikwenta? No jak mu stan psychiczny zbadać normalnie, no? Ale czytamy dalej. Można te uczucia religijne określić jako stan psychiczny, którego istotę stanowi ustosunkowanie się wewnętrzne do przeszłych, obecnych i przyszłych zdarzeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z religią jako formą świadomości społecznej obejmującą wierzenia dotyczące sensu i celu istnienia człowieka, ludzkości i świata.
Wszystko stało się jasne.
Trudna lektura.
Panie sędzio, czy któryś z sędziów rozumie ten bełkot? Tyle.
I profesor Kilian mówi, że nie trudno dostrzec, że nie można obrazić stanu psychicznego. Obrazić, czyli uchybić czyjejś godności osobistej słowem lub czynem, można tylko osobę. Pastor Radosław Kopeć, ty jako filozof, jak rozumiesz tę definicję Sądu Najwyższego?
No chciałbym. Nie, ale no to rzeczywiście to jest takie, no uczucia religijne źle, no to tutaj jakoś stan psychiczny, nie, ale to samo, zresztą pan profesor później mówi, że to jest takie, no, bo to tak wygląda jakby szukano jakiegoś młota na ludzi, których chciałoby się uciszyć. No bo to jak to inaczej zrozumieć? No jest pastor Chojecki, no mówi odważnie, co myśli, no i chwała Bogu, że są tacy ludzie, którzy myślą odważnie, no to tu jest jakiś paragraf nieostry, no ale kto to tam zrozumie, czy jest ostry, czy nieostry? Ważne, że można przywalić. I większość ludzi to przełknie, o, zły człowiek, złe rzeczy mówi, no to, ale no to rzeczywiście to w tym momencie widać, jak państwo no, jest takim, no, staje się machiną taką do nie szukania sprawiedliwości, tylko do gnębienia albo niszczenia kogoś, kto im nie pasuje. To jest straszne.
I tutaj jeszcze konkluzja profesora Kiliana, który stwierdza, że nie trudno dostrzec, że nie istnieje taka sytuacja, w której wypowiedź o postaci X obraził stany psychiczne Y i równoznaczna z nią na mocy definicji Sądu Najwyższego wypowiedź X obraził uczucia religijne Y może być uznana za zdanie prawdziwe albo za zdanie fałszywe. I mówi tutaj o pseudowypowiedziach, czyli jeśli chodzi o uczucia religijne, to nie możemy stwierdzić.
Nie ma kryteriów, nie ma żadnego kryterium. Co prawda, no, objawiła nam pani profesor Przybył-Sadowska, że ona zna te kryteria, ale niestety nie ujawniła ich przed sądem. Cóż, dalej, nauka polska dalej czeka na objawienie z Krakowa.
To w takim razie, skoro mamy kontropinię profesora Tadeusza Bartosia, dzisiaj kontropinię profesora Krzysztofa Kiliana, tak jak przed chwilą mówiliśmy, też inni naukowcy są przeciwni w ogóle temu pojęciu obraza uczuć religijnych. Czy myślicie, że to jakoś wpłynie na sądownictwo w Polsce, że w końcu Polacy przestaną być sądzeni za to, że rzekomo obrazili czyjeś uczucia religijne?
No jeśli sądy dopuszczą tego typu opinie, nie? Jeśli sędziowie zaczną to czytać i rozważać, to może się zatrzymają, bo tam profesor sugeruje, że może oni to robią z niewiedzy, nie? Że to prawodawstwo jest... O, tu jest nawet napisał takie zdanie. Najprawdopodobniej wprowadzenie terminu uczucia religijne do systemu prawnego i stosowanie go w praktyce jest efektem niewiedzy. No tak dobrze o nich myślisz, to jest tylko niewiedza, profesor. No jeśli to prawda, no to sędziowie no, niech czytają tego typu opinie i niech się zatrzymają. Wielu ludzi, rzeczywiście, nie? To jest takie trochę... No, inkwizycja, no. Klasyczna inkwizycja szukania.
No i zobaczcie państwo, że tutaj, tak jak pan profesor daje przykład, no kwadrat można zdefiniować i każdy może rozpoznać, czy to jest kwadrat, czy prostokąt, czy trapez, czy coś tam innego. O ile tutaj obraza tych stanów psychicznych, czyli obraza uczuć religijnych, jest no, całkowicie nieostrym pojęciem, nie jasno przedstawionym, niezdefiniowanym, czyli praktycznie można powiedzieć, że obraziłem i nie obraziłem i te zdania są równoprawne, bo one nic nie znaczą. Bo nie ma kryteriów, co to znaczy obrazić czyjś stan. Właśnie, tu uprzedziłaś moją puentę. Jedynie sąd właśnie i prokuratury tym się posiłkują, że wybierają jakichś biegłych, którzy twierdząc, że są autorytetami i tu właśnie profesor Kilian no, tak delikatnie drwi z tego przekonania o swoim ekspertstwie pani profesor Przybył-Sadowskiej, no bo pokazuje, że ona chce zdyskredytować innego naukowca z dorobkiem nieporównywalnym z jej dorobkiem, nieporównywalnym kompletnie, jeśli to wiecie, jak Mount Everest z wysoką górą na roztoczu, to można by mniej więcej porównać, biorąc tutaj już język profesora Kiliana z jego porównań. Ona śmie twierdzić, przed sądem zeznając, że profesor Jotkowski jest niekompetentny w dziedzinie nauki i religii. Profesor Kilian wykazuje jeszcze kilka innych nieuczciwych chwytów.
Do tego poczekaj, zaraz tylko zdanie,
nieuczciwych chwytów tego naukowca z UJ. A jeśli ona stosuje nieuczciwe chwyty, czyli ma jakiś dość niski poziom etyki, no to jak ona może rozstrzygać o winie innych ludzi? To przecież jest nieetyczne. Już nie powiem, że niesprawiedliwe.
To teraz przejdziemy do problemu obiektywizmu niektórych ocen biegłej, o których mówi profesor Kilian. Pokażmy dwa fragmenty zeznań biegłej w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Na początek o tym, jak wypowiada się o profesorze Jotkowskim i dr Natalii Sosnowskiej, a później jak przechodzi do problemu relacji religia i nauka. I wracamy za chwilę.
Obie wypowiedzi pani językoznawczyni i pana profesora to są wypowiedzi zdecydowanych zwolenników pana Pawła Chojeckiego. I to w tych wypowiedziach widać. I teraz, na czym polega różnica tych poglądów? Z tych wypowiedzi wynika, że dla zwolenników pana Pawła Chojeckiego Maria jako Matka Jezusa to jest osoba przedstawiona w Nowym Testamencie, koniec. Tyle tylko, że dla katolików to jest coś więcej. I teraz jest jeszcze jeden element w tej wypowiedzi, czyli zderzenie religii i nauki. I przykro mi to powiedzieć, ale jak na kogoś, kto badał relacje między religią a nauką, to pan profesor wykazał się dużą niekompetencją. Religia nie ma nic wspólnego z nauką. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Religia nie ma nic wspólnego z nauką. Przekonania religijne mogą przeczyć nauce. I najczęściej przeczą. Jednym z takich przekonań religijnych, które nauce przeczą, jest zmartwychwstanie.
Pytanie do Radosława Kopcia, ucznia profesora Kazimierza Jotkowskiego. Jak ty skomentujesz te słowa biegłej, która, można powiedzieć, dyskredytowała profesora Jotkowskiego? Po pierwsze, że jest zwolennikiem pastora Pawła Chojeckiego, a po drugie, że jest osobą niekompetentną.
Zaraz, to coś złego jest? Jak ktoś podziela przynajmniej część moich poglądów,
tak.
To trzeba mnie do sądu za to.
Tak. To nawet pan profesor gdzieś napisał takie fajne zdanie, że w subtelny sposób że zarzuca tym osobom brak obiektywizmu, ale w subtelny. Widać, że manipulacyjny, nie? Tak gdzieś tam jakieś chwyty, dopuszcza się chwytów takich, żeby tych ludzi ustawić, że oni są nieobiektywni, ale ja jestem obiektywna, ja jestem fachowiec, a ci ludzie są, nie znają się, są jakoś związani, nie? Także to bardzo paskudna robota. Pan profesor Jotkowski jest... zapewne tak jest to najlepszy fachowiec w sprawie związanej relacja nauka-religia. Nie? To jest jego cały dorobek naukowy. Pan profesor Kilian troszkę o tym pisze, ale mógłby się dużo rozpisać. Dobrze wie, że to jest najlepszy fachowiec w tej dziedzinie. I tak dużo napisał w tym temacie, że opinia pani biegłej to aż szkoda się na niej zatrzymywać.
Profesor Kilian po prostu podał spis publikacji profesora Jotkowskiego i powiedział, że nie będzie się do tego
ponad 40-letni
odnosić.
Dorobek naukowy, to właśnie przy tej okazji ten spis został udostępniony, także to jest hańba dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, że jego profesor wypowiada o najlepszym polskim fachowcu tak, powiedziałbym, kłamliwe zdanie przed sądem, publicznie. To jest wstyd dla UJ-u. Bo już tam o pani przybył, to już dużo mówiłem.
I profesor Kilian zwraca uwagę jeszcze na chwyt erystyczny, który stosuje biegła. Zastosowano tu chwyt erystyczny zwany teza, antyteza, pogląd. Polega on na przedstawieniu takiej alternatywy, że tylko jeden jej człon zdaje się być do zaakceptowania. W tym przypadku albo, jak twierdzą niekompetentni, religia mocno związana jest z nauką, albo zdaniem eksperta nie ma z nauką nic wspólnego. Dużo już mówiliśmy na ten temat.
Właśnie profesor Kilian pokazuje, odbiór społeczny, czy ustawienie w ten sposób pokazuje, eksperci muszą mieć rację. Czyli ci inni ludzie, nawet jeśli są ekspertami w tej dziedzinie, to tam, do których ona piętnie dorasta, no to już w tej mowie są zdyskredytowani. Nie? Czyli dlatego to jest taki no, podły zabieg erystyczny.
Dużo mówiliśmy o tej wypowiedzi biegłej, że religia nie ma nic wspólnego z nauką, ale może byście mogli podać jeszcze jakiś kontrargument być może do niektórych naszych widzów, którzy zgadzają się z biegłą, że to są dwie rozdzielne sprawy, religia i nauka.
Nie no, mamy historię przecież, nie? Biblia to księga religijna, a tam są różne historie i historycy badają i mogą stwierdzić, czy tak było, czy nie było, nie? Także to też jest dziedzina nauki. W naukach przyrodniczych też moglibyśmy wejść tutaj w obszary wspólne dla religii i nauki. Nawet
spór o pochodzenie.
To same
czy
pytania.
Jesteśmy stworzeni przez Boga, czy zupełnie z przypadkowych powodów i praw naturalnych tak zwanych pojawiliśmy się na ziemi, nie? Także tu to ta kobieta bełkocze, tak mówiąc no, trywialnie, znaczy takim trywializując troszeczkę tę naukową dyskusję, żeby tu lepiej nasi widzowie zrozumieli, że to jest bełkot. To nie ma żadnej wartości merytorycznej to, co zaprezentowała pani profesor UJ-u Przybył Sadowska. To jest po prostu bełkot w tym temacie i profesor Kilian próbuje to wytłumaczyć. No, na przykład historia, archeologia. Bardzo mocno to nie są nauki. Historia i archeologia to nie są nauki według Przybył Sadowskiej. No a przecież podstawowe źródło religijne, czyli Biblia, nie? Akurat jest także źródłem historycznym i jest także pomocą dla archeologów. Często odkrycia archeologiczne idą, można powiedzieć, tropami Biblii. I dalej profesor Kilian podaje przykład etyki. Przecież etyka jest, można powiedzieć, fundamentalnie związana z religią. I co, pani Przybył Sadowska chce stwierdzić, że etyka nie jest nauką? To przecież to kucypały jakieś są.
Podsumowując opinię profesora Krzysztofa Kiliana, tak jak mówiłam, zachęcamy was do lektury całej opinii. Znajdziecie ją na stronie izpodtrat.pl. Bardzo dobrze się czyta, takim zrozumiałym językiem polecamy, ale jakie według was może mieć znaczenie ta kolejna kontropinia do opinii biegłej, jej zeznanie w procesie pastora Chojeckiego?
No, powinno pobudzić wielu do myślenia i do zastanowienia się, co tu się dzieje w tych sądach, nie? Jakie to są machiny wytoczone przeciwko uczciwym ludziom. Nie? Także to może być wielka... Ten proces i te opinie mogą naprawdę przyczynić się do pobudzenia umysłu wielu ludzi.
Szczególnie, że ostatnio w Polsce głośno jest o artykule 196 Kodeksu Karnego. Kolejne sprawy o obrazę uczuć religijnych. Pastor Paweł Chojecki.
Ciekawe, że udało nam się tu zgromadzić autorytety z lewej i z prawej strony. Pamiętacie, mieliśmy już tu zgodę polityków na temat paragrafu 196. Nawet z Konfederacji pan Sośnierz Młodszy, Dobromir, też tu się z nami zgodził, że ten paragraf powinien zostać wyrzucony. Ciekawe, że jego kolega z jego partii to jest jeden z tych pokrzywdzonych, który mnie tam oskarża i tak dalej. No ale to już widać, że tam, że tak powiem, nie mają zgody jeszcze w sprawie 196 w Konfederacji. Mieliśmy też przecież z drugiej strony wczoraj profesora Tadeusza Bartosia, czyli bardziej strona liberalna, czyli widać, że z różnych stron gromadzimy ludzi, którzy mówią to samo. Ten paragraf to jest po pierwsze strata czasu dla sądów i to jest ogromne zagrożenie dla wolności debaty publicznej w Polsce. Myślę, że efektem tego procesu, a będziemy się o to starać, będziemy nagłaśniać tę sprawę, będziemy mówić jeszcze i po procesie o tym, będzie likwidacja tego artykułu kodeksu karnego 196 do wyrzucenia. To jest bzdura. To nie jest w ogóle, nie ma w ogóle takiej definicji, za którą się chce skazywać ludzi i włóczy się ich po sądach. Prokuratorzy mają niepotrzebne zajęcie, tracą czas zamiast łapać przestępców. Biegłym się marnuje pieniądze publiczne, bo przecież parę tysięcy złotych za taką opinię pani profesor Przybył Sadowskiej podatnik musiał zapłacić. To wszystko jest bez sensu, służy tylko i wyłącznie złym celom.
A tak jak
czas z tym skończyć.
Podkreślił profesor Kilian, w Polsce wciąż nie ma poważnej definicji uczuć religijnych.
I nie będzie, bo profesor Kilian powiedział, że nie może być, ponieważ jest to tak debilny nowotwór, tak jak stany psychiczne. Coś ulotnego, coś subiektywnego. Nijak nie zdefiniujemy tego. I profesor Kilian mówi, można obrażać osoby, a nie czyjeś uczucia, czy stany psychiczne. Sąd Najwyższy.
Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie. Przypominam, kolejna rozprawa w procesie pastora Chojeckiego już w ten piątek, 28 maja. My was oczywiście będziemy informować na bieżąco o przebiegu rozprawy. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka. Na koniec jeszcze wsparcie zza oceanu. Art Thompson, były dyrektor największej organizacji antykomunistycznej na świecie, John Birch Society, o procesie pastora Chojeckiego. Dziękuję wam za udział. Pastor Radosław Kopeć.
Dziękuję.
I pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Jak dobrze wiecie, John Birch Society zawsze ma w myślach kartę praw. Zbyt wielu Amerykanów uważa te prawa za coś oczywistego. Na przykładzie polskiego pastora Pawła Chojeckiego widzimy, że wolność słowa nie istnieje nawet w krajach, które twierdzą, że nie są już komunistyczne, takich jak Polska. Paweł Chojecki jest znany jako bezkompromisowy antykomunista. Nazywa rzeczy po imieniu. Przeżył czas komunizmu. Sam w młodości był komunistą, ale zrozumiał swój błąd i teraz poświęca życie walce z komunizmem. W Polsce ma duże grono słuchaczy. Byłem tam i przemawiałem kilkukrotnie na letnich konferencjach pastora. On także odwiedził nas i przemawiał na obchodach 60. urodzin John Birch Society kilka lat temu. Przyjechał tu z rodziną i z bliskimi przyjaciółmi. To dobrzy ludzie. Ta figura reprezentuje to, na czym oni opierają swój wizerunek. To polski husarz. Husaria stała się sławna po bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, kiedy zaatakowała wojska tureckie i przegoniła je z Europy. Polska uratowała Europę przed Imperium Osmańskim, które usiłowało podbić Europę. Pastor Chojecki chce, by jego organizacja pomogła uratować Polskę, a potem Europę przed komunizmem. Powiedział mi, że wiele praw wprowadzonych przez komunistów nie zostało odwołanych, a niektóre jeszcze zaostrzono. Teraz sam jest prześladowany na podstawie tych i innych praw. Potrzeba wielu osób, które napiszą do polskiego rządu ze wsparciem dla sprawy pastora, które powiedzą rządowi, że w wolnym kraju wolność słowa to sprawa najwyższej wagi, to znak rozpoznawczy wolnego kraju. Napisaliśmy list, który możecie wykorzystać lub napisać swój na jego podstawie. Pierwszym krokiem do zduszenia wolności jest ograniczenie wolności słowa. Dlatego nasi założyciele pisali o tym w pierwszej karcie praw. To naprawdę ważne. Proszę, napiszcie do polskiego rządu, wypomnijcie im, że świat obserwuje to, co robi Polska, że wolność słowa, bez względu na to, czy zgadzasz się z tym, co słyszysz, czy nie, jest ważną częścią wolnego społeczeństwa. Oddalenie zarzutów stawianych pastorowi będzie sygnałem, że Polska rzeczywiście znów jest wolnym krajem.